To był, proszę Państwa, drapieżny kawałek polskiego rocka, zespół Hej i Zazdrość, a my wracamy do Szczecina, bo cały czas trwa Poranek Wnet w Szczecinie, 6 lipca, lato, ale jakieś takie zimne to lato, może dlatego, że jesteśmy blisko morza i wieje nadmorski wiatr. A w studiu kolejny gość poranka, pan profesor Leonard Rosenberg. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ekonomista, profesor zachodnioeuropejskiego
Uniwersytetu Technologicznego.
Przeczytałem też o panu, że finansista, bo trochę teraz o finansach i o tym ekonomicznym obrazie Szczecina porozmawiamy. Lata 90. to jest okres wielkich przekształceń własnościowych, prywatyzacji, upadków różnych dawnych zakładów pracy. Gdybyśmy dzisiaj mieli spojrzeć na gospodarczy Szczecin, na to otoczenie Szczecina, to do kogo ono należy? Kto tutaj jest właścicielem największym?
Wydaje się jednak, że największym właścicielem jest Skarb Państwa. Pomimo tych przekształceń, o których pan redaktor mówił, no to w sumie nie wszystkie te przekształcenia okazały się być i skuteczne, i efektywne. Może zacznijmy od pozytywów. Polska Żegluga Morska, największy armator Polski, to jest jedna z niewielu firm będących w posiadaniu polskich rąk, która może poszczycić się posiadaniem jakiegoś choćby ułamka rynku światowego. Ale PŻM jest firmą państwową, nawet nie spółką. Polska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem państwowym, ma oczywiście struktury na całym świecie, jest rzeczywiście liczącym się podmiotem na rynku frachtowym. To jest niewątpliwie pozytyw, ale pozytyw, który no, nie potwierdza się w prywatyzacji. Drugim pozytywem na pewno są zakłady chemiczne Police. Co prawda Police to nie Szczecin, ale w szczecińskim obszarze metropolitalnym, czyli takim szeroko pojętym Szczecinie, Police oczywiście istnieją. Police jako zakłady chemiczne produkujące nawozy sztuczne, produkujące biel tytanową, są częścią grupy Azoty, więc no, można powiedzieć, że z jednej strony jest to podmiot publiczny zdecydowanie, ponieważ i Police jako spółka akcyjna i Grupa Azoty jako spółka akcyjna są notowane na podstawowym parkiecie giełdy. Natomiast Police są oczywiście spółką giełdową, ale tam istotny głos, czy też głos wiodący ma właśnie Skarb Państwa. To jest niewątpliwie druga firma, która po różnych swoich przejściach, bardzo zresztą często niebezpiecznych zakrętach, które mogły doprowadzić do upadłości dzisiaj, wydaje się, że jest na dobrej drodze ku rozwojowi. Mamy za chwilę rozpoczęcie jednej z największych inwestycji w Polsce, mianowicie fabryki PDH, tak zwanej, to jest drugi wielki projekt siostrzany do Polic, jedna z największych fabryk propylenu i polipropylenu w Europie. Ogromna inwestycja. Takiej inwestycji w Szczecinie dawno nie było, czy w regionie szczecińskim dawno nie było. No i to jest oczywiście również pozytyw. Trzeci pozytyw to port. Mamy dwa porty. Tak naprawdę wydaje mi się, że pomimo tego, iż jestem urodzonym szczecinianinem, to powiem w odwrotnej kolejności, czyli Świnoujście i Szczecin, ponieważ Świnoujście jest tak naprawdę portem położonym bezpośrednio nad morzem i nie boję się tego powiedzieć, jest to najdogodniej położony port w Polsce. Przede wszystkim ze względu na kierunki naszego handlu zagranicznego, na kierunki naszej logistyki. One są raczej nastawione na zachód niż na wschód. W związku z tym wydaje mi się, że to jest wielka szansa Świnoujścia. Szczecin od wielu lat, niestety, z przykrością to stwierdzam, rozwija się w sposób zdecydowanie mniej szybki niż chcielibyśmy tego i my Szczecinianie i pewnie wszyscy, którzy by z tego chcieli w jakiś sposób żyć. Zresztą siedzimy w jednym z najpiękniejszych miejsc Szczecina, to są Wały Chrobrego, dawne tarasy Hakena. Jedno z najpiękniejszych miejsc, nie bójmy się tego powiedzieć, nawet w Polsce. I jak widać, patrzymy w prawo, patrzymy w lewo, tu się tak naprawdę niewiele dzieje. Jakby pan redaktor spojrzał na fotografie z przełomu XIX i XX wieku, których mam całe mnóstwo w swoich zbiorach, to na tej rzece nie było prawie miejsca, w której byłoby widać wodę. Wszędzie coś się działo. No, teraz nie dzieje się wiele i tu dochodzimy do najgorszej rzeczy, mianowicie do takiej najbardziej negatywnej odsłony naszej prywatyzacji, czyli do przemysłu stoczniowego. Ten przemysł stoczniowy praktycznie w Szczecinie po okresie takiego wielkiego wybuchu Stoczni Szczecińskiej, po prywatyzacji, no skończyło się to równie wielką upadłością, jak wielką była ta prywatyzacja. Ten problem nie został rozwiązany do dzisiaj. Cieszę się, że władze państwowe coś próbują z tym robić. Ale Szczecin jest bardzo trudnym projektem. Dzisiaj Szczecin jest bardzo trudnym projektem, bo pan pyta o prywatyzację. Jak pan sam widzi, redaktorze, ta prywatyzacja w Szczecinie tak naprawdę nie poszła tą drogą, którą teoretycznie pójść powinna. I z tej prywatyzacji tak naprawdę niewiele podmiotów ma jakieś korzyści, tak? My leżymy bardzo dobrze jako Szczecin, wszyscy tak nam mówią, ale prawda jest nieco inna. My leżymy dobrze z pewnych funkcjonalnych punktów widzenia, jak na przykład logistyka, jak zaplecze dla zakładów pracy Niemiec. Natomiast u nas ciągle brakuje, moim zdaniem, najistotniejszej sprawy, czyli liderów gospodarczych. To, co ma Trójmiasto, to my się wiecznie z Trójmiastem porównujemy, no ale taka jest prawda. Od 1945 roku trwa niepisany, konkurencyjny wyścig pomiędzy Trójmiastem z jednej strony, a Szczecinem i Świnoujściem z drugiej strony.
No przynajmniej jeśli chodzi o gazoport, Świnoujście i Szczecin wygrały.
To znaczy musiało wygrać, a poza tym Świnoujście nie jest dla nas konkurentem, tak? Mhm. Świnoujście jest dla nas przyjacielem i to bym chciał przede wszystkim pokazać, bo u nas się też często mówiło, dzisiaj już to na szczęście nie istnieje, mam nadzieję. I oczywiście gazoport jest największą inwestycją, jaką kiedykolwiek władze centralne w całym naszym województwie, jakiej to inwestycji dokonano. I ta inwestycja się sprawdza. Oczywiście, że gaz jest droższy, ale daje nam przewagę negocjacyjną choćby wobec Gazpromu. To też coś jest warte. No i to jest właściwie chyba tyle, co można powiedzieć, z naciskiem na to, że Szczecin jest dzisiaj bardzo trudnym projektem. Chwała Bogu, że się za to powoli zaczynamy brać, ale długa droga przed nami. Na pewno dłuższa niż Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, Katowice i nawet Białystok.
Ja tutaj rozmawiałem z przedstawicielami stoczni szczecińskich, pytałem się ich o ten taki widok, przynajmniej zewnętrzny, że tam jest zarośnięte tereny, cała masa jakichś spółek, spółeczek, firm. Oni tłumaczyli, że to rewitalizacja musi być długim procesem, że trzeba wejść z powrotem na rynek, że to jest nieuniknione, że najpierw robią jakieś drobne rzeczy tam, że współpracują z mniejszymi firmami, ale czy można powiedzieć, że tam rzeczywiście z powrotem jest stocznia, czy to jest taki duży park technologiczny różnych mniejszych i większych firemek?
No ja bym się raczej skłaniał ku tej drugiej definicji, ponieważ no, pamiętajmy o tym, że ja ciągle będę podkreślał, że Szczecin jest bardzo trudnym projektem. Jeżeli likwiduje się z dnia na dzień stocznię, od roku 2008, a dzisiaj mamy 2018, z tej stoczni jako ze stoczni nie wyszedł w morze żaden istotny statek, no to mamy 10 lat przerwy. Przez te 10 lat my mieliśmy przerwę, ale przerwy wcale nie miały inne stocznie, ani inne kraje. To, co zrobiono w Niemczech, to, co zrobiono w Korei Południowej, to, co zrobiono w Chinach, to jest inny świat. I naprawdę wiele lat potrzeba, żeby zrewitalizować ten teren i jeszcze przy okazji trzeba mieć na to pomysł, bo to jest 51 hektarów, to jest ogromny teren, na który trzeba mieć po pierwsze pomysł, po drugie finansowanie, a po trzecie trzeba mieć liderów, którzy ten proces przeprowadzą. To nie jest proste. Wydaje mi się, że stocznia jest dzisiaj skupiskiem firm. Miejmy nadzieję, że one się w jakiś sposób dogadają ze sobą, co też wcale nie jest takie proste. I wybudujemy pierwsze statki, na które umowy zostały już podpisane. Pierwsze prawdziwe statki od początku do końca mają zejść z pochylni za niedługo już. Mówię o statkach, a nie o kadłubach.
Czyli nie skończy się na tej stępce, która już jest w tej chwili przedmiotem takich publicystycznych różnych wypowiedzi w Polsce.
Proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na to pytanie, ale pierwsze małe statki, bo małe, nie oszukujmy się, zostaną najprawdopodobniej nie tylko zwodowane jako kadłuby, bo to robimy tutaj dobrze od lat, natomiast będą to pierwsze statki, czyli kompletne od początku do końca jednostki pływające, autonomiczne, będące efektem choćby tej ustawy stoczniowej, którą już chyba 2 lata temu uchwalono, jeżeli mnie pamięć nie myli, a my dopiero w tej chwili będziemy w stanie z niej skorzystać.
Mówiliśmy tutaj o stanie własności, o spółkach Skarbu Państwa. Jakie są, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, o własność zagraniczną, to jakie są tutaj najważniejsze?
No, jeśli chodzi o własność zagraniczną, to mamy tu kilka firm istotnych. Zacznę może od Bridgestone, ale to jest Stargard. To znowu jest szczeciński obszar metropolitalny. Ogromny goleniowski park przemysłowy, w którym jest sporo firm, przede wszystkim nastawionych na energetykę wiatrową, ale nie tylko, są tam firmy logistyczne, są tam firmy produkujące przeróżne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o takie wyjątkowo ważne inwestycje zagraniczne, to w sensie produkcyjnym jest ich mało, poza Stargardem i Goleniowem, przy czym to są miasta leżące w bezpośredniej bliskości Szczecina. Stargard to jest niecałe 40 km, Goleniów to jest niecałe 30 km, więc na dzisiaj to nie jest jakaś wielka odległość. Jest sporo firm logistycznych, jest sporo firm niemieckich, które znajdują się w porcie i w porcie działają. To między innymi Drobnica jest dzisiaj firmą niemiecką z grupy Deutsche Bahnu. Port Świnoujski w sensie jego suprastruktury, czyli urządzeń, też jest własnością firm zagranicznych. Natomiast takich sztandarowych inwestycji, jakie są w okolicy Poznania, w okolicy Krakowa, raczej nie ma. Jeżeli miałbym wskazać na procesy, to głównie są to jednak firmy te produkujące. To są firmy jednak informatyczne. Mamy tutaj Tieto. To jest firma fińska z Finlandii, bardzo dobra firma programistyczna, która zatrudnia ogromnie dużo ludzi. Mamy tu centrum rozliczeniowe banku Pekao S.A. Kiedyś, gdy ten bank był włoski, to było to centrum całej grupy. W tej chwili to jest, z tego co pamiętam, centrum Pekao S.A., ale polskiej grupy. Także można wymieniać, aczkolwiek jakichś super gwiazd, to ja tu poza Bridgestone, poza zakładami chemicznymi Police, które są oczywiście własnością Skarbu Państwa w przeważającej części, nie za bardzo jestem w stanie widzieć. Żałuję tego, dlatego że Szczecin jest bardzo dobrym miejscem, ale my dzisiaj spijamy, nie powiem, że śmietankę, ale spijamy reperkusje takiej narracji, że my bardzo dobrze leżymy. I w związku z tym Szczecin zawsze sobie poradzi. Natomiast prawda jest taka, że ja może, jeżeli oczywiście jest jeszcze czas, to może przypomnę taką historię, w której sam uczestniczyłem. I to wiele rzeczy wyjaśnia. Paręnaście lat temu, już nie umiem tego umiejscowić w czasie, miałem przyjemność spotkania się w takim kameralnym gronie z panią prezes banku Pekao S.A. Wtedy ten bank był włoski, akurat świeżo po sprzedaży. I pani prezes przyjechała do Szczecina, żeby nas przekonać do tego, że pomimo tego, iż bank jest zagraniczny, a niestety ten bank przed sprzedażą wchłonął również Pomorski Bank Kredytowy, czyli taki bank, który mógł być tutaj naprawdę, można powiedzieć, korzeniami rozwoju gospodarczego. No mieliśmy, każdy z nas, było nas tam chyba 10 osób, każdy z nas miał chwilę na przedstawienie swojego projektu. Ja powiedziałem pani prezes, że nas najbardziej interesuje skomunikowanie portów Świnoujścia ze Szczecinem, czyli prawdziwy tor wodny, to się teraz dzieje. No ale pamiętajmy, że to było kilkanaście lat temu. A druga rzecz, która mnie najbardziej interesuje, to żeby te porty były doskonale skomunikowane, czyli S3, czyli droga szybkiego ruchu i trasy kolejowe. Bo port jest tylko czymś na kształt gwiazdki na choince. Natomiast cała reszta, czyli infrastruktura, która jest potrzebna, żeby port działał, w Szczecinie jej nie było wtedy. I wtedy pani prezes powiedziała mi, że a po co nam to, skoro my mamy równolegle do granic Polski autostrady niemieckie. To jest niestety prawda. I taka narracja dotycząca Szczecina trwa i ciągle z nią walczymy, przynajmniej ja z nią walczę. Niestety Szczecin jest, jeszcze raz powtarzam, bardzo trudnym projektem finansowym, bardzo trudnym projektem ekonomicznym i wymaga niestety specjalnej troski, czyli zainteresowania się władz centralnych. Sami raczej sobie nie pomożemy.
A taka narracja, o której pan profesor wspomniał w odniesieniu do Szczecina, też jest przez niektórych promowana w odniesieniu do całej Polski, ale to jest temat na inną rozmowę. I już nie dzisiaj.